historia w roli głównej.
Czy można wywołać wojnę z powodu kobiety? Czy można ją prowadzić przez wiele lat w imię jej honoru? Już w Iliadzie Homera porwana Helena jest pretekstem do wypowiedzenia wojny. Jak się okazuje, Bolesław III oraz Zbigniew, synowie po Władysławie Hermanie, również posłużyli się kobietą, aby walczyć o tron po ojcu. Nazywam się Adrianna Adamska, a to jest mój podcast Historia w roli głównej, w którym poruszam tematy związane z historią naszego kraju, głównie opowiedzianej z perspektywy kobiet. Tworzę również odcinki, w których kobieta znajduje się w tle wielkich wydarzeń. Nie inaczej będzie tym razem. Zanim jednak przejdę dalej, pragnę podziękować patronom, którzy wspierają powstawanie tego podcastu poprzez Patronite. Sprawiacie, że mam motywację, aby tworzyć kolejne odcinki i spędzać czas nad książkami, szukając coraz to nowych tematów. Dziękuję Wam za to, że jesteście z nami.
Historia w roli głównej, szlakiem dawnych władców.
Nasza dzisiejsza bohaterka to dość tajemnicza osoba, o której Gal Anonim praktycznie milczy. Co jest dość ciekawe, ponieważ to na zlecenie jej męża powstała kronika, z której czerpiemy całkiem sporo informacji o państwie Piastów. Kronikarz musiał doskonale ją znać i zapewne nieraz widywał ją na dworze, a jednak poświęcił jej całe jedno zdanie w swojej kronice. Jak wspomniałam we wcześniejszych podcastach, dziejopisarze pisali to, za co im płacono. A nasz Gal pisał na zlecenie księcia i jego ludzi. Czyżby to była ich decyzja, aby wymazać tę kobietę z naszych dziejów? Jeżeli tak, to co takiego zrobiła? Czy może to ona sama naraziła się kronikarzowi, a on w zemście postanowił przemilczeć jej istnienie? To nie jedyne pytania, jakie nasuwają się, kiedy mówimy o pierwszej żonie Bolesława Krzywoustego. Spróbujmy dowiedzieć się więcej o Galu Anonimie oraz choć trochę przybliżyć postać Zbysławy Kijowskiej, żony Bolesława III i matki Władysława Wygnańca. Nim przejdziemy dalej, odświeżmy sobie trochę sytuację w kraju. Jest rok 1102. W Płocku umiera Władysław Herman, a jego testament dzieli państwo na dwa księstwa. Bolesław w wieku 16 lat zostaje księciem południa. Otrzymuje Małopolskę i Śląsk wraz z grodami we Wrocławiu, Krakowie i Sandomierzu. Teoretycznie wyszedł na tym lepiej niż Zbigniew, który otrzymał Mazowsze i Wielkopolskę. Księstwo zniszczone i zdecydowanie zacofane, ale jakby nie patrzeć, niezależne. To Bolesław miał obok siebie Czechów, którzy stanowili stałe zagrożenie i na dodatek był zmuszony płacić trybut z połowy swojego państwa. Bracia zaś, których do tej pory jednoczyła nienawiść do macochy oraz niedołężnego ojca, zaczęli skakać sobie do gardeł. Wiązała ich jednak decyzja ojca, a żaden wtedy nie chciał być jeszcze okrzyknięty zdrajcą. Należało do sprawy podejść sprytnie, zwłaszcza, że na wiecu to Zbigniewa okrzyknięto księciem zwierzchnim i to wbrew woli zmarłego Hermana. Bolesław miał świadomość, że musi kupić sobie poparcie. A jak wiemy z poprzednich podcastów, średniowiecze kochało się w teatralizacji życia władców. Wielkie gesty, szczodrość i miłosierdzie. Wszystko to było wyreżyserowane, dokładnie zaplanowane, aby poddani wyrobili sobie odpowiednie zdanie o władcy. Dziś byśmy powiedzieli, że książę miał dobrych ludzi od PR-u.
Historia w roli głównej.
Bolesław potrzebował silnego sojusznika, więc zwrócił się w stronę Kijowa. Imię pierwszej żony znamy dzięki Kosmasowi. Niestety, jak zwykle wygadany kronikarz z Rusi, tym razem podobnie jak jego kolega po fachu u nas, postanowił nie pisać zbyt wiele o córce Światopełka. Odnotował jej imię, Zbysława, oraz datę przybycia do Polski, 16 listopada 1103 roku. To wszystko. Nie wiemy, ile miała lat, jak wielki posag ze sobą przywiozła. Nie znamy jej charakteru, ani tym bardziej wyglądu. Gdyby nie Kosmas, nie wiedzielibyśmy o jej istnieniu, jak o wielu innych księżnych. Skupmy się zatem na tym, co wiemy. Bolesław w ramach zaślubin wyprawił ogromne wesele godne króla. Gal Anonim nie szczędził pochwał na temat hojności Bolesława. Przez 24 dni panowała huczna zabawa i to dosłownie, bo każdego wieczoru odbywała się uczta, a jak uczta, to ogromne ilości upolowanej zwierzyny, beczki alkoholu, kuglarze i muzykanci. To był pokaz siły i chęć zaimponowania wasalom brata. Imię Bolesław przynosi noszącemu wielką chlubę, ale też ciągnie za sobą ogromny bagaż. Młodszy z synów Hermana wiedział, co robił. Oczekiwał porównań do swoich znamienitych przodków, a zwłaszcza Chrobrego, którego wtedy jeszcze nazywano Wielkim. I doczekał się. A w ramach tego był gotów wydać fortunę, aby pokazać poddanym, że tylko on jest w stanie przywrócić Polsce jej dawną chwałę. Chciał też onieśmielić brata i pokazać mu, kto tu ma największe prawa do ojcowskiego tronu. Nie uwzględnił w tym swoim chytrym planie tego, że Zbigniew nie pozwoli sobie na taką zniewagę. Starszy brat szybko zorientował się, do czego dąży Bolesław i postanowił utrzeć mu nosa. Odmówił przyjścia na wesele. Dzisiaj niewiele to znaczy. Państwo młodzi mogą zignorować ten fakt, mogą na miejsce gościa zaprosić kogoś innego, mogą też poczuć się urażeni, ale nie będzie to miało odbicia w szerszej skali. W średniowieczu była to zniewaga, zachowanie sprzeczne z zasadami dyplomacji. Tym bardziej, że Zbigniew nie szukał wymówek, a ponadto już knuł, jak popsuć wielkie wesele. Kiedy Bolesław wydawał niemały majątek, aby ugościć weselników, równie sporą sumę przeznaczył Zbigniew na przekupienie Czechów, by w tym czasie najechali oni Śląsk. Opłacił hojnie Bożywoja, a ten wkroczył na ziemię wrocławskie, siejąc zniszczenie. Młody i zapalczywy książę nie mógł tego puścić płazem. Nie dość, że odmową przyjazdu na wesele starszy brat obraził mu żonę, poniżył jego, to zepsuł mu ślub i twierdził, że z najazdem nie ma absolutnie nic wspólnego. Poproszony o wsparcie w załatwieniu najeźdźców, Zbigniew odmówił, jawnie kpiąc z młodszego brata. Zbysława patrzyła, jak jej wesele jest rujnowane przez posłańców przyjeżdżających ze złymi nowinami oraz musiała mieć świadomość, że właśnie stała się pretekstem do wojny domowej, która wisiała na włosku, ale żaden z braci nie miał odwagi otwarcie do niej przystąpić. Wreszcie Bolesław otrzymał pretekst i z każdym rokiem stawał się coraz bardziej śmiały w swoich działaniach. Nim jednak starli się jawnie, minęły 3 lata wojny pełnej uszczypliwości i wzajemnych złośliwości.
Historia w roli głównej, średniowieczna Polska.
Ślub ze Zbysławą nie był też sprawą prostą, ponieważ Bolesław musiał się ubiegać o dyspensę u papieża. Jego żona pochodziła w linii prostej od Kazimierza Odnowiciela. Była córką jego siostry. Innymi słowy, Bolesław III i jego żona byli rodzeństwem wujecznym. Małżeństwo księcia wymagało aprobaty ze strony kościoła. W podcaście o Dobrawie i Mieszku oraz Bolesławie i jego żonach wspominałam o tym, jak kościół ingerował w pożycie małżeńskie, a z każdym kolejnym rokiem zyskiwali coraz większą władzę nad tym, z kim może związać się władca panujący. Na samym początku zakazywano ślubów, gdy zachodził 4 stopień pokrewieństwa. Taki zapis już dość mocno ograniczał związki dynastyczne. A z czasem rozszerzono go na 7 stopni. To oznaczało, że związki takie były praktycznie niemożliwe. Jeżeli jakieś 2 rody się ze sobą połączyły w przeszłości, oznaczało to, że już niemożliwe jest zrobienie tego ponownie. Chyba że uzyskano odpowiednie zezwolenie. W ten oto sposób hierarchowie kościelni mieli w dłoniach narzędzie, którym mogli decydować o zatwierdzaniu lub odrzucaniu praktycznie wszystkich małżeństw dynastycznych. Dzięki temu pomnażali swoje wpływy, kupowali sobie lojalność oraz zbierali przysługi. Ojciec Święty, zapewne przekonany dość hojną darowizną, udzielił dyspensy i pozwolił na ślub. Nasza scena polityczna pełna jest ciągłych afer, które wyskakują nam znienacka. Nie inaczej było w średniowieczu. Afera goniła aferę. A jedną, o której się mówi w kontekście walki między synami Hermana, jest afera listowa. W 1106 roku Bolesław uznał, że dość tych podchodów i należy zacząć działać. Czy to sam, czy za podszeptem doradców wysłał do Zbigniewa dość prowokacyjną wiadomość, której wydźwięk można streścić do stwierdzenia: jeżeli nie dajesz rady w rządzeniu krajem, to oddaj ją mnie. Posłowie, którzy przynieśli tą jakże odważną wiadomość, zostali uwięzieni przez starszego Piasta, a on sam zwołał swoje wojska i w Płocku jeszcze prowadził ostatnie rozmowy, czy da się konflikt załagodzić. A raczej jego doradcy próbowali wybić mu to z głowy, kiedy pod warownię ze swoją armią przybył Bolesław, krzycząc, że oto w jego ręce wpadły listy, które dowodzą zdrady Zbigniewa. Nikt nie sprawdzał, czy faktycznie takie wiadomości w ogóle powstały, albo czy nie zostały sfałszowane. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy i afera gotowa, a Bolesław nadal, po 3 latach, zasłaniał się honorem żony, którą Zbigniew upokorzył w dniu jej własnego ślubu. Młodszy książę miał za sobą ogromną siłę, jaką wsparł go teść, więc szybko zepchnął Zbigniewa do defensywy i zmusił do ucieczki. Ten zaś nie zbiegł do swoich sojuszników, ale udał się na Ruś, tym samym wykazując się wielkim sprytem i przebiegłością. Bolesław III nie przewidział tego ruchu. Nie wiemy, co Zbigniew obiecał, co powiedział, ale wyszedł z konfliktu obronną ręką. Przekonał ojca Zbysławy, a może nawet samą Zbysławę, do przyjęcia przeprosin. W końcu to o jej honor chodziło i jej zniewagę. To pod naciskami Rusinów, a może nawet samej Zbysławy, Bolesław zgodził się okazać łaskę bratu. Pozwolił na to, aby wrócił i rządził Mazowszem, ale już nie jako równorzędny książę, tylko wasal. Czy sądzicie, że ambitny człowiek, jakim był Zbigniew, który całe życie słyszał, że jego status prawny nie jest pewny, z pokorą przyjął fakt, że z księcia stał się wasalem? Też nie sądzę. Rozejm trwał bardzo krótko i kolejne walki rozpoczęły bratobójczą kłótnię, która zakończyła się wygnaniem Zbigniewa z kraju. Wszystko relacjonuje nam Gal Anonim, zatem znamy wydarzenia z jednej strony. Zapewne zwolennicy starszego z braci przedstawiliby całkowicie inny bieg wydarzeń. Nie zmienia to faktu, że kronikarze z innych krajów odnotowali przybycie Zbigniewa do cesarza niemieckiego Henryka V, który nie przepadał za Bolesławem. Chciał od dawna przywołać do porządku nazbyt ambitnego polskiego księcia, a jego brat stał się idealną przykrywką do podjęcia odpowiednich działań. Niemiecka dynastia zdążyła przyzwyczaić się do tego, że dominuje na arenie międzynarodowej. Każdy, kto temu zagrażał, musiał spotkać się z natychmiastową reakcją. Najazd na Polskę 1109 roku miał pokazać innym władcom, że nie należy zadzierać z niemiecką potęgą. Karna ekspedycja cesarza zaskoczyła Bolesława i przerodziła się w jedną z bardziej znanych i dramatycznych konfrontacji w naszej historii. Gdy doszło do oblężenia twierdzy w Głogowie, by złamać ludzi Bolesława, niemieccy rycerze zdecydowali się przywiązać do machin oblężniczych polskich jeńców, chcąc wpłynąć na morale obrońców twierdzy. Książę Bolesław, wedle słów anonima, groził załodze szubienicą, gdyby chcieli skapitulować, więc ci nie mieli wyboru, ale strzelali do swoich ludzi. Okazało się też, że Zbigniew nie ma takiego poparcia, jak twierdził, i lud nie wiwatował na jego przybycie wraz z cesarzem. Henryk zrozumiał, że nic nie wygra w tym sporze i musi wybrać to, co dla niego wygodniejsze. Doszedł do porozumienia z Bolesławem i porzucił Zbigniewa. Gdybym chciała opisywać dalsze perypetie walk między braćmi, ten podcast byłby znacznie dłuższy, więc dla dobra tej opowieści podsumować mogę, że synowie Hermana wciągnęli w wojnę domową nie tylko Niemców, ale również Czechów, Węgry, Pomorzan i Ruś. Wszyscy sąsiedzi byli kolejno przez braci wprowadzani w spór, a każdy z sąsiadów miał w tym interes, by mieszać się w sprawy Polski. To cały czas był ciąg tego samego sporu i obrazy związanej ze ślubem Bolesława.
Historia w roli głównej, opowieści kobiecym okiem.
gdzieś w tle zaś była Zbysława, która w 1105 roku powiła syna, Władysława. Zapewniła tym samym ciągłość linii rodowej. Nic za to nie wiadomo o tym, aby Zbigniew również miał dziedzica. To stawiało Bolesława w jeszcze lepszej pozycji, ponieważ mógł zapewnić, że dynastia Piastów nie wymrze. Musiał jednak zatroszczyć się o to, aby jego syn odziedziczył całkiem spore państwo, a nie ochłap rozdarty przez wojnę domową. W ten spór wmieszała się jeszcze jedna osoba, księżna Świętosława z Czech, która była ciotką dla skłóconych braci. Ledwo pogodziła własnych synów, którzy toczyli takie same walki jak nasi książęta, i zrozumiała, że dla pokoju w Czechach musi nastąpić spokój w Polsce. Kosmas relacjonował dość dokładnie wydarzenia i informuje w swoim dziele, że do porozumienia doszło, ale pociągnęło to za sobą wydarzenia, których nikt się nie spodziewał. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Bolesław nie zajął się bratem wcześniej? Nie sprawił, że ten zmarł od ran zadanych przez niedźwiedzia w lesie w trakcie polowania? Dlaczego nie pozbył się brata, nim wybuchł cały ten spór? Nawet jeżeli nie z racji, że darzył go jakimiś uczuciami, to z czysto prozaicznego faktu, że państwo musiało mieć władcę. Jeżeli Bolesław zmarłby bezpotomnie wcześniej, a Zbigniew pozostałby przy życiu, to władza nadal pozostałaby w rękach Piastów. Bolesław więc zwyczajnie chciał pilnować brata i mieć pewność, że ten będzie mu posłuszny. Sytuacja zmieniła się diametralnie w momencie narodzin Władysława II, który z czasem otrzyma przydomek Wygnaniec. Zbigniew nie był już Bolesławowi do niczego potrzebny. Stał się ciężarem i kulą u nogi, ale książę nie miał odwagi, aby zabić własnego brata, ponieważ takie działanie odbiłoby się echem na arenie międzynarodowej. Musiał go unieszkodliwić. Bolesław pod naciskiem ciotki ulega jej namowom i zgadza się na powrót Zbigniewa do kraju, a ten natychmiast, jak tylko staje na rodzimej ziemi, zostaje pojmany. Żadna polska kronika nie odnotowała wprost, co potem nastąpiło. Gal Anonim, a za nim Wincenty Kadłubek, jedynie sugerują. Wprost o tym pisze Kosmas, który nie miał problemu z ujawnieniem wydarzeń, jakie miały miejsce u sąsiadów. Jemu nie płacono za to, aby omijał zgrabnie niewygodne tematy. Gal sugeruje jeszcze, że Zbigniew sam się prosił o to, zachowując się dumnie i butnie zamiast z pokorą, jakby Gal chciał wytłumaczyć na wstępie działania Bolesława. Zbigniewa bowiem oślepiono. Musicie mieć świadomość, drodzy słuchacze, że kara oślepienia nie była niczym nadzwyczajnym w średniowieczu. Zbigniew Dalewski w swoim opracowaniu Rytuał i polityka informuje, że kara oślepienia była stosowana wobec wrogów politycznych. Nie miała na celu pozbawienia życia, była zaś za mocno osadzona w tradycji, aby ktoś wyraził głośny sprzeciw. Chrobry oślepił stronników macochy. Tak samo czynili władcy innych krajów. Bolesław pamiętał też swoje dziecięce lata, kiedy żył w ciągłym strachu, ponieważ macocha odsunęła go od dworu i dążyła do celu po trupach. Bolesław III był wytworem swojej epoki. Problemem nie był fakt oślepienia brata, ale jego śmierć po tej torturze i złamanie danego słowa. To sprawiło, że na głowę Bolesława posypały się gromy. Polski książę, dopuszczając do śmierci brata, złamał dane słowo. Kroniki wskazują na to, że Bolesław złożył obietnicę i zagwarantował Zbigniewowi bezpieczeństwo oraz zgodził się na mediację ciotki. Wszystko wskazywało na to, że zaakceptował obecność starszego brata w swoim otoczeniu. Średniowiecze to brutalna epoka, ociekająca bestialstwem na każdym kroku. Kierowała się jednak specyficznymi zasadami, które każdy musiał respektować, nawet władca. Bolesław dopuścił się krzywoprzysięstwa. Jawnie i z pełną premedytacją złamał dane słowo, a to oznaczało, że przestało ono mieć na wartości. Dla innych władców był to jawny sygnał, że polski książę nie jest godny zaufania. Zadając bratu fizyczną karę, dopuścił się hańbiącego czynu, który splamił go jako władcę. Bardzo możliwe, że to właśnie w tym momencie narodził się przydomek Krzywousty. Zatrzymajmy się w tym momencie na chwilę. Przez wiele lat nauczano nas i w podręcznikach szkolnych widniała informacja, że przydomek ten wziął się z powodu defektu fizycznego księcia. Jedna teoria mówiła, że chłopiec urodził się z deformacją twarzy. Inna, że posiadał tik nerwowy wykrzywiający mu usta. Jeszcze inna, że Bolesław odniósł ciężką ranę twarzy i gdy się zabliźniła, pozostawiła po sobie brzydką pamiątkę w postaci skrzywionych ust. Przydomki rzadko kiedy dotyczyły fizyczności władcy, a jego przywar czy osiągnięć. Jedna z badaczek, Elżbieta Kowalczyk, wykazała, że w przypadku Bolesława przydomek nie dotyczył jego fizyczności, a właśnie skazy na honorze, którą książę polski musiał zmyć jak najszybciej. Bolesław, by odkupić swoje winy, ubiera wór pokutny i dla odpuszczenia tychże win udaje się do grobów świętego Idziego na Węgrzech i świętego Wojciecha w Gnieźnie. Nagle rozumie, czym jest teatralizacja życia władcy i zaczyna robić wszystko, aby stworzyć swój nowy obraz. Nie szczędzi też pieniędzy, które hojnie rozdaje na rzecz klasztorów, a jak wiemy, złoto ma ogromną moc przy odkupieniu nawet najcięższych czynów. Kościół uznał pokutę księcia i ona sama ostatecznie nie okazała się aż tak dotkliwa. Niewykluczone jednak, że sprawa Zbigniewa pozbawiła Krzywoustego szans na królewską koronę. Zwykle w takich sytuacjach sztabem kryzysowym zarządzały kobiety. Wystarczy spojrzeć na poprzednie władczynie. Oda, druga żona Mieszka I, odnowiła relacje z Rzeszą. Rycheza, lotaryńska, przeszczepiła kulturę zachodu i to dzięki jej staraniom kolejni piastowie koronowani byli na królów. Nawet macocha Krzywoustego dbała o wizerunek męża, kiedy ten nie panował nad własnym krajem. Gdzie była Zbysława, kiedy jej mąż walczył z bratem, kiedy go oślepił? Każda poprzednia władczyni oprócz edukacji, obycia i znajomości dworskiej etykiety posiadała jeszcze jedną ważną broń – koneksję. Nie trudno zauważyć, że władczynie wywodzące się z Niemiec występowały w obronie polskich książąt i królów. Miały dojścia na dworze cesarza, posiadały rodzinne związki z zachodnimi rodzinami arystokratycznymi, ich wujowie i ciotki, a nieraz i rodzeństwo zarządzała całymi klasztorami. Zbysława wywodząca się z Rusi nie dysponowała żadnym z tych atutów. Nie miała możliwości tworzenia mu dobrego PR-u, bo zwyczajnie nie posiadała odpowiednich narzędzi. Związek z nią dawał Krzywoustemu liczne wojska, ale to zdecydowanie za mało, jeżeli chciał zaistnieć wśród innych władców. Potrzebował człowieka, który zająłby się jego medialną stroną, jakbyśmy dziś to określili, i znalazł idealnego kandydata. My znamy go pod mianem Gal Anonim.
Historia w roli głównej.
Co wiemy o naszym kronikarzu? Na pewno był mnichem benedyktyńskim, który wiele podróżował po świecie. Powstało dużo teorii, kim mógł być. Jedna z nich mówi, że z pochodzenia był Włochem, wenecjaninem z Lido. Inna, że wywodził się z Bambergu i że należał do bezpośredniego otoczenia biskupa Ottona. A to by znaczyło, że żył w otoczeniu królowej Judyty, z której potem zrobił główny czarny charakter swojej kroniki. Sporo jednak wskazuje, że miał francuski rodowód i stamtąd wyruszył w swoją pielgrzymkę po świecie. Bolesława Krzywoustego poznał, kiedy ten odbywał swoją pokutę za śmierć brata. Miał całkiem dobre pióro, więc stał się nadwornym propagandystą i podjął się niełatwego zadania. W ciągu kilku lat spisał księgę, która była czytana na całym dworze. Gal w swoim dziele na każdym kroku podważał prawa do tronu, jakie miał Zbigniew i wychwalał działania Krzywoustego. Twierdził nawet, że starszy brat sam pchał się w objęcia śmierci, bo nie wykazał się należytą pokorą. Nie zostawił suchej nitki na macosze Bolesława, wykreował ją na jawną grzesznicę, intrygantkę romansującą z połową dworu. Kronikarz ignorował kobiety. Ogółem to wymienił trzy. Dobrawę, Judytę Czeską, czyli matkę Bolesława, Krzywoustego, co raczej nikogo nie dziwi, skoro ten był jego zleceniodawcą, oraz Rzepichę, kobietę, która w rzeczywistości nie istniała, a była postacią fikcyjną i legendarną. O Zbysławie nie zająknął się ani słowem. Czytając kronikę Gala Anonima, można wyjść z założenia, że ta kobieta nigdy nie istniała. Dlaczego została przez niego wymazana? Musiał mieć z nią do czynienia, każdego dnia mieszkał na tym samym dworze co księżna. Jego zapiski wskazują na to, że nie jeździł za Bolesławem, ale siedział w jednym miejscu i słuchał relacji od ludzi księcia, a następnie je spisywał. Jasno z tego wynika, że Krzywoustego częściej nie było na miejscu niż był, a życie małżeńskie, jakie wiódł ze Zbysławą, było związkiem na odległość. Losy kobiet, a zwłaszcza władczyń, nie należały do prostych. To od nich zależała ciągłość dynastii. Śmierć Zbigniewa mogła być Zbysławie na rękę, jak również mogła stanowić wielki kłopot. W momencie śmierci książęcego brata, to teraz od niej zależało, jak zadba o dziedzica, o jego zdrowie i przyszłość. Ciężar odpowiedzialności był ogromny i na pewno każdy patrzył jej na ręce. Przez to, że nie wiemy praktycznie nic o Zbysławie, możemy jedynie snuć domysły. Czy była równie ambitna jak jej poprzedniczki? A Zbigniew stanowił przeszkodę? Księżna Kijowska na pewno była tworem swojej epoki, podobnie jak jej mąż. Wychowana na dworze ruskim, była świadkiem walk o tron i musiała zdawać sobie sprawę, że bierność nie popłaca. Patrząc na świat, w jakim się wychowywała, mogła cechować się bezwzględnością i chłodną kalkulacją. Jeżeli to ona podsuwała mężowi rady, jak rozprawić się z bratem, za które to pomysły zapłacił sam Bolesław, to wymazanie jej z kart historii mogło być swego rodzaju zemstą. Gal Anonim zdaje się, że też traktował kobietę dość chłodno. Na pewno sam Bolesław nie miał problemu z tym, że jego żona została skutecznie wymazana, a matka zaś aż nadto podkreślona w kronice. Co jest ciekawe, bo gdy zapytamy kogokolwiek, czy zna postać polskiej władczyni o imieniu Judyta Czeska, większość odpowie, że nie ma pojęcia, kim ta kobieta była. Zamiar Gala się nie powiódł i matka Krzywoustego została zapomniana w społecznej świadomości, podobnie jak jego pierwsza żona, Zbysława. O śmierci Zbysławy nie wspominały żadne polskie roczniki. Wiemy tylko, że jeden kronikarz niemiecki wspominał, że związek ten był krótki. Co ciekawe, Gal Anonim też szybko znika z polskiego dworu. Swoje dzieło kończy w 1114 roku, ale tekst się urywa. Nie ma żadnego podsumowania, żadnej końcowej myśli. Za to tuż przed końcem widnieją zapisy, jak kronikarz uskarża się na brak wypłaty. Pisał za dach nad głową i wyżywienie, ale w końcu oczekiwał jakiegoś wynagrodzenia za swoje usługi. Wygląda to tak, jakby zwyczajnie się zbuntował i opuścił polski dwór. Księżna Zbysława musiała umrzeć w podobnym czasie, ponieważ w 1115 roku Krzywousty szykował się na kolejne wesele. Nawet jeżeli kronikarz pomijał istnienie Zbysławy, to nie mógł pominąć jej śmierci. Za bardzo lubował się w teoriach spiskowych i plotkach, aby przemilczeć ten fakt, że urodziła Bolesławowi tylko jedno dziecko i odeszła dość młodą. Zwłaszcza, że uważał związek tych dwojga za wyjątkowo grzeszny. Jak wspomniałam wcześniej, Krzywousty musiał otrzymać zgodę papieża na związek ze Zbysławą, a takowe małżeństwa Gal Anonim oceniał niezwykle surowo. Informacje o księżnej kończą się w momencie narodzin Władysława II, zatem jej śmierć musiała nastąpić już po tym, jak mnich opuścił polskiego księcia z tylko sobie znanych powodów lub sam zmarł gwałtowną śmiercią za zbyt częste marudzenie na temat braku wypłaty. W końcu Piastowie do cierpliwych i spokojnych nigdy nie należeli. Dziękuję Wam za ten odcinek i do usłyszenia za 2 tygodnie.
wysłuchanie podcastu Historia w roli głównej, autor